dzieci.
Mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot.
Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. To powiedzenie, którego trafność potwierdza wielu rodziców w miarę jak ich dzieci rosną i dojrzewają. Im dzieci starsze, tym więcej z nimi problemów i kłopotów, tłumaczy słownik języka polskiego. Czy tak jest w istocie? Jedno jest pewne. Dla każdego rodzica jego dzieci i ich problemy są w danym czasie i miejscu jedną z największych, jeśli nie największą, troską. Zapraszam Państwa na cykl audycji o tych małych i dużych kłopotach. Witamy Państwa serdecznie w naszej audycji cyklicznej Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Dzisiaj naszym gościem jest pani Agnieszka Michalak, nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda ze specjalnością wczesnokliniczną, terapeuta SI i integracji bilateralnej. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiejszym tematem są zaburzenia integracji sensorycznej. One już się nieco nam gdzieś pojawiały w naszych poprzednich audycjach. No ale dzisiaj rozmawiamy ze specjalistą w tym temacie. Bardzo się cieszymy, żeby opowiedzieć o zaburzeniach integracji sensorycznej. Musimy najpierw się dowiedzieć, czym jest w ogóle integracja sensoryczna.
Integracja sensoryczna jest to proces, który dotyka nas od momentu poczęcia. W pierwszych momentach życia naszego łonowego już zachodzą procesy integracji sensorycznej i trwają niezmiennie do momentu naszej naturalnej śmierci. Jest okres naszego życia, kiedy te procesy są bardzo intensywne, które skutkują, można tak powiedzieć, później w dorosłym życiu. Przebiega to cały czas. Nie możemy sobie wyłączyć tych procesów, natomiast możemy je sobie w jakiś sposób regulować, tak? Jesteśmy poddawani każdego dnia, w każdej godzinie, w minucie, sekundzie bodźcowaniem w różnych obszarach, z różnych układów zmysłowych. Za chwilę troszeczkę też powiem o tych układach, bo dla jednych one są bardziej znane tak, a inne, dla innych pewne słowa pewnie będą nowością. Natomiast no, mają niebagatelny wpływ na procesy uczenia się, na to, jak funkcjonujemy w życiu codziennym. Trzeba o nie zadbać, trzeba mieć je w głowie i warto coś więcej na ten temat wiedzieć.
O jakich problemach czy zaburzeniach możemy mówić właśnie w tym kontekście, w kontekście integracji sensorycznej?
Może najpierw powiem trochę o tych układach zmysłowych, żeby tutaj troszeczkę mieć obszar do nawiązania naszej rozmowy, więc na pewno dla wszystkich naszych słuchaczy, rodziców będzie jasne, że jest taki układ jak układ dotykowy, słuchowy, wzrokowy, węchowy, smakowy. To jest jasne, ale dla nas terapeutów integracji sensorycznej bardzo znaczące są dwa kolejne układy, o których wiemy mało. Jest to układ przedsionkowy. To jest układ, który jest zlokalizowany w uchu wewnętrznym i on rejestruje przez kanały, przez struktury tego ucha odchylenie głowy w stosunku do ziemi, do przyciągania ziemskiego. I daje nam możliwość rejestrowania kierunku ruchu, odchylenia głowy, tempa ruchu. Wpływa na to, jak regulujemy napięcie mięśniowe. Razem z kolejnym układem, o którym też mało wiemy, mało się mówi, układem proprioceptywnym. Jest to układ, który rejestruje nasze wrażenia z mięśni i stawów, tam receptory tego układu. Potocznie mówimy o tym, że układ proprioceptywny to jest układ czucia głębokiego, natomiast o przeciągu często mówimy, że to jest układ błędnikowy, który właśnie odpowiada za równowagę. Bardzo często te dwa układy razem z dotykiem wpływają na wiele funkcji, wiele umiejętności, jakości ruchu. I tutaj właśnie możemy zacząć mówić o problemach. Problemy mogą być, my nazywamy dysfunkcje, trudności w zakresie integracji sensorycznej w trzech obszarach. Tak zwanej modulacji wrażeń zmysłowych. I to jest taki proces, do którego dochodzi w momencie kontaktu z bodźcem i odpowiedzi na ten bodziec. Układ dotykowy jest to dla nas logiczne, że odbiera wrażenia z różnych struktur, konsystencji, z dotyku po prostu. I w zakresie modulacji możemy mówić, że w pewnych sytuacjach tworzą się tak zwane nadwrażliwości, podwrażliwości lub poszukiwania pewnych wrażeń. O tych problemach możemy mówić we wszystkich układach zmysłowych. Natomiast jeżeli chodzi o dotyk, w przypadku nadwrażliwości, no to charakterystyczne są zachowania osób nadwrażliwych, czyli jakieś problemy z ubieraniem się, w sytuacjach pielęgnacyjnych, z jedzeniem. Również też nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej może skutkować w późniejszych umiejętnościach, w mowie, w czytaniu, w pisaniu, bo może dojść do pewnych nieharmonijnych rozwojów tutaj w tym obszarze. W obszarze poszukiwania wrażeń również obserwujemy pewne nieprawidłowe zachowania, kiedy osoba poszukująca celowo sobie dostarcza pewnych bodźców, dezorganizuje również swoje codzienne funkcjonowanie. No i tak podobnie w układzie przedsionkowym, na przykład obserwujemy w przypadku nietolerancji na ruch tą nadwrażliwość, tak, wcześniej wspomnianą, czyli ograniczenie pewnych aktywności, unikanie pewnych wrażeń związanych z ruchem, takim jak huśtanie, zabawy na karuzeli, na placu zabaw, lub w drugą stronę dostarczanie sobie nadmierne pewnych bodźców celowo, tak, żeby się wyregulować. Więc myślę, że to tak jest chyba najważniejsze, żeby poczuć te problemy modulacyjne. Czyli głównie tutaj chodzi o tą właśnie nadmierną reakcję, niedostateczną reakcję lub niezauważanie pewnych wrażeń zmysłowych. To jest pierwszy rodzaj zaburzeń.
O, dzieci! Ale chłopak. Kupcie dzieci!
Drugi rodzaj zaburzeń to też my, terapeuci, oceniamy w każdym układzie zmysłowym. Wtedy mówimy o problemach z różnicowaniem wrażeń zmysłowych. I to jest taki trochę już proces, który zachodzi w wyższych strukturach mozgu, który jest bardziej trudny do oceny i rozwojowo dalszy. To jest taki moment, kiedy potrafimy określić różnice pomiędzy bodźcami, tak? Na przykład w zakresie słuchu, różnicując właściwie, określimy, że teraz słyszymy literę B, a nie P, że ten dźwięk jest wysoki albo niski. Ten przedmiot w zakresie na przykład wzroku jest daleko albo blisko. Dzięki umiejętności różnicowania potrafimy ułożyć układankę, dopasować jakiś kształt. Natomiast w przypadku różnicowania na przykład czucia głębokiego z tego układu, dzięki prawidłowo funkcjonującym tym procesom, jesteśmy w stanie dostosować siłę do aktywności naszej, czyli z odpowiednią siłą chwycimy kubek z wodą, a inaczej chwycimy pusty kubek. To dają nam procesy różnicowania. No i ostatni obszar, o którym możemy mówić o problemach sensorycznych, to jest obszar posturalny, my to tak krótko może nazwiemy, i planowania ruchu. Możemy mówić wtedy o problemach w zakresie koordynacji ruchu, planowania ruchu, naśladowania ruchu, organizowania w ogóle aktywności ruchowych, kontrolę ciała, napięcie mięśniowe w obrębie całego ciała. Także to są naprawdę procesy i obszary, które są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne w codziennym funkcjonowaniu i warto się im przyglądać.
To są takie procesy, nad którymi się nigdy nie zastanawiamy, prawda, że one w ogóle muszą zajść w naszym
mózgu.
Się muszą wszystkie takie skomplikowane
zgrywać.
Właśnie. Tak, zgrywać się. No i właśnie, skąd może się to wydarzyć? Tak? Jakie są przyczyny? Czy mamy jakąś wiedzę na ten temat? Jakie mogą być przyczyny właśnie tych zaburzeń integracji sensorycznej?
Mamy i to już jest w literaturze szeroko omawiane. Myślę, że też na wielu forach i publikacjach można poczytać, że pewne sytuacje no niestety zaburzają nam to funkcjonowanie sensoryczne. I to może się zadziać właśnie już na pierwszym etapie naszego życia, czyli tym wspomnianym wcześniej życiu płodowym, tak? Różne choroby matki w czasie ciąży mogą nam uszkodzić struktury odbierające wrażenia zmysłowe, ale również ciąże podtrzymywane tak zwane również wpływają na to, że no, naturalnie nie ma tej stymulacji, która odbywa się, kiedy mama jest aktywna, tak jak to przebiega w prawidłowo rozwijających się ciążach, poleguje lub leży i nie ma tej stymulacji z układów przedsionkowego, proprioceptywnego, o którym wspominałam, że on jest tak dla nas istotny. I to jest ten moment, kiedy możemy się też dopatrywać późniejszych problemów sensorycznych. Kolejny okres to jest czas porodu. Dużo się tutaj mówi i czasami się śmieję, kiedy rozmawiam z rodzicami, że terapeuta integracji sensorycznej powinien być w pakiecie w szkołach rodzenia. To by było idealnie, gdyby ta wiedza była już dana rodzicom na starcie, tak? I wówczas można by było przeciwdziałać pewnym późniejszym problemom. Co myślę, mówiąc o tym okresie porodu? No wielokroć dochodzi do, po pierwsze, tak zwanych porodów wywoływanych, porodów przedłużających się lub poród zbyt szybki, również dla nas z perspektywy sensorycznej nie jest dobry. Porody przedwcześnie rozwiązane szczególnie narażone są na problemy sensoryczne w dzieci wcześniacze. One są poddawane różnym zabiegom medycznym dla ratowania życia. Bardzo wcześnie, no wiele mam teraz dzieci takich diagnozowanych, urodzonych w 27, 6 tygodniu życia, więc to jest bardzo, bardzo nierozwinięty układ nerwowy, który z trudnością sobie radzi z ilością bodźców, które na niego wpływają, tak? Tych zabiegów medycznych, dźwięków, które się dobywają, tak? Tego ciągłego stresu, który jest mu podawany w tych sytuacjach. Niekorzystne również jest cięcie cesarskie, czy porody wakum. Wiadomo, że są to porody rozwiązywane dla życia, tak, dziecka. I to jest wiadomo, że w którymś momencie trzeba stanąć i wybrać, co jest istotne, co jest ważne, żeby to dziecko przeżyło. Ale niestety spotykam się również z mamami, które na własne życzenie jakąś taką fanaberię mają, by ten poród rozwiązany był właśnie przez cięcie cesarskie. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego podejścia. No niestety, dużo mam my później dzieci nadwrażliwych, niezintegrowanych sensorycznie. Proces naturalnego porodu jest bardzo, bardzo istotny. Musimy mieć świadomość, że naturalne przejście przez kanał rodny umożliwia nam dostymulowanie przede wszystkim tego czucia powierzchniowego, czyli dotyku. Również fakt odchylenia głowy, przejścia przez kanał rodny, czyli ten pierwszy moment, kiedy dziecko ma kontakt z tą siłą grawitacji, taki bardzo znaczący, tak? I przeciska się, dostarcza sobie czucia głębokiego. No tu dzieje się bardzo, bardzo dużo, dużo takiego pozytywnego, że ten układ nerwowy ma możliwość w taki naturalny sposób regulować się, tak? Wyregulować się. Co jeszcze może się zadziać, że mamy problemy sensoryczne? No, obserwujemy bardzo dużo teraz takich historii, że niestety środowisko nie jest przyjazne. Czas pandemii to jest w ogóle wyjątkowy czas, więc tutaj nie chciałabym się nad nim szczególnie zatrzymywać, ale dzieci już w pierwszych tygodniach życia mają dostarczane bodźce, które niekoniecznie może są im potrzebne, na które ich układy, te układy wrażliwe, takie naprawdę kształtujące się, nie są gotowe. Modne są szumisie, tak? Modne są jakieś karuzele, różne grające, błyszczące zabawki. One nie zawsze są konieczne, potrzebne dla dzieci, więc one już mogą w jakiś sposób dezorganizować sensorycznie dziecko. Dalej, nadmiar tych wszystkich zabawek, tych bodźców powoduje, że dziecko nie umie się zorganizować, dziecko nie umie właściwie wykorzystać pewnych przedmiotów, zabawek w jego otoczeniu. Bardzo często jest przestymulowane. Dalej, niemożliwie dużo mamy bodźców z tej naszej nieszczęsnej technologii, tak? Nie mówię już o dzieciach przedszkolnych czy szkolnych, gdzie wiadomo, już naturalnie te dzieci mają kontakt z telewizją, z komórką, ale przychodzą do mnie czasami dzieci do gabinetu i nie potrafią mówić, a wspaniale odblokują telefon, tak? Włączą sobie samodzielnie telefon, wejdą w aplikację i włączą sobie filmik. Dla mnie to jest niepojęte, że dziecko nie mówi, a potrafi takie rzeczy zrobić. No i co dalej? Przebodźcowujemy dziecko, tak? Dziecko nie jest w stanie zorganizować się, tak? No przez to pojawiają się kolejne problemy i najczęściej mamy opóźnienia w mowie bardzo duże, o podłożu właśnie przebodźcowania sensorycznego. Ale też zdarzają się sytuacje rodziców nadmiernie chroniących. Pomimo dostępności, jaką mamy obecnie na rynku w zabawkach, w sprzętach stymulacyjnych, no warto to rozsądnie, do tego rozsądnie podchodzić i patrzeć, co mojemu dziecku się przyda, jak moje dziecko sobie z tym radzi. No, ale są rodzice, którzy nadmiernie chronią, ograniczają dzieci, tak? Nie pozwalają im na przykład zrobić bałaganu, który będzie twórczym bałaganem, bo no, będą musieli potem posprzątać, tak? No, to dziecko musi manipulować zachować na pewnym etapie swojego życia. Musi doświadczać, musi działać, żeby się organizować i uczyć, nabierać pewności z ciała, nabierać pewności samego siebie, żeby w konsekwencji sobie radzić dorosłości. Pojawiają się rodzice, którzy nie pozwalają dzieciom bawić się na placu zabaw, no bo się ubrudzić, bo się przewrócisz, bo sobie podrzesz spodenki i tak dalej, i tak dalej. No też ograniczają. I zdarza się też, że te problemy sensoryczne są w jakiś sposób dziedziczone. Niestety obserwuje się, rodzice często zgłaszają, a jak byłem mały, to byłem taki sam jak mój Wojtuś, Krzysiu tak i tak miałem. Dalej, tak? Że gdzieś już pewna predyspozycja genetyczna, no gdzieś koduje nam ten rozwój integracji sensorycznej. No i jeszcze te problemy sensoryczne są niestety dane, jak ja to mówię, no niestety w pewnych zaburzeniach, tak, rozwojowych. Na przykład w autyzmie, wcześniej tutaj wspomnianym, czy w zespołach genetycznych, czy w mózgowym porażeniu, czy w ADHD. Dużo mamy też problemów sensorycznych u dzieci z opóźnioną mową. To jak gdyby jest bardzo często powiązane. Tylko w pewnych przypadkach sama terapia jest jak gdyby wspieraniem rozwoju, a w innych no niestety musi być fundamentem dla tego rozwoju.
Ale dzieci, ale chłopak.
O terapii też pewnie powiemy słów kilka, bo to jest ta przyjemna część może naszej rozmowy. Natomiast musimy tutaj sobie uświadomić, jakie są konsekwencje tych zaburzeń integracji sensorycznej, bo mówiliśmy tutaj o życiu płodowym, tak, o dzieciach młodszych, o których widać jakoś jak na dłoni, tak, te zaburzenia integracji sensorycznej. Myślę, że rodzice mogą sobie powiedzieć, przejdzie mu, tak, minie mu i będzie wszystko
no
dobrze.
Niestety, to tak się nie dzieje, bardzo rzadko. To znaczy tak, jeżeli jest środowisko mądre, jak ja to mówię, tak, bogate w bodźce odpowiednie, stymulujące i rodzice są wrażliwi, to najczęściej no, nie ma potrzeby jakiegoś przyglądania się większemu dzieciom. Ale wielokrotnie rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Tempo naszego życia jest ogromne w tej chwili. Wielokrotnie te dzieci są wrzucane właśnie przed telewizor, przed tablet, przed komórkę, nie są stymulowane. No i konsekwencje są ogromne. Konsekwencje mogą być przede wszystkim w koncentracji, uwadze. To jest problem, z którym przede wszystkim się do mnie rodzice zgłaszają, tak? Problem w koncentracji. Moje dziecko się nie skupia na zadaniu. Moje dziecko nie potrafi się zabawić. Ono nie wie, jak się bawić. No, to jest na pewno rzecz bardzo istotna. To też obserwują nauczyciele w przedszkolu, później w szkole, tak? Że dziecko nie potrafi w miejscu wytrzymać. No bo co, dziecko nadwrażliwe, będzie się nadmiernie może skupiało nad pewnych wrażeniach, będzie mu przeszkadzało na przykład dziecku nadwrażliwemu węchowo zapach dobiegający ze stołówki i już nie będzie potrafiło się skupić. Dziecku nadwrażliwemu wzrokowo będą przeszkadzały wiszące gazetki na ścianie, będzie się na nich skupiało uwaga, a nie na tym, co pani mówi i czego oczekuje. Dziecko nadwrażliwe dotykowo będzie skupiało się na tym, żeby nie dotknął go ktoś z boku, jakiś kolega, czy pani niespodziewanie nie przyszła i nie nachyliła się nad nim, sprawdzając, co pisze w zeszycie. I już nie będzie jakościowo dobrze pracował. Również te problemy z koncentracją są obecne u dzieci poszukujących wrażeń zmysłowych, bo one skupiają się nad tym, żeby dostymulować się, tak? Żeby dostarczyć sobie pewnych wrażeń. Nie skupiają się tu i teraz na zadaniu, tylko muszą się poruszać, muszą wstać, muszą pobiegać po klasie, muszą coś przynieść, muszą gdzieś tam stuknąć, muszą puknąć, no i dezorganizują bardzo życie w klasie. Niejednokrotnie te dzieci postrzegane są przez środowisko, przez rówieśników, przez nauczycieli, wychowawców jako dzieci niegrzeczne. To wcale nie jest tak, że to dziecko chce być niegrzeczne. Ono to robi bardzo często nieświadomie i no, wymaga naszej cierpliwości ogromnej. Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi potrzebują, żeby się nad nimi pochylić, żeby je zrozumieć, żeby ważne jest, żeby rodzic poczuł, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim z naszym dzieckiem, żeby nie był niecierpliwy w stosunku do tego dziecka, żeby nie miał zbyt dużych też wymagań i oczekiwań, tylko żeby to szło tak z rozwojem. Bardzo często jest tak, że te dzieci z zaburzeniami sensorycznymi wycofują się z pewnych relacji rówieśniczych. Właśnie dlatego, żeby nie zostały dotknięte, żeby ktoś je nie popchnął, żeby nie musiały się pokazać na forum, że sobie z czymś nie radzą. Na przykład, nie wiem, z łapaniem piłki, z kopaniem piłki, z bieganiem, bo czują się, że są niezgrabne, że są niezdarne, że odstają od rówieśników, tak? Więc już izolują się. Lub w drugą stronę mogą nie zauważać granic innych osób, tak? Mogą wskakiwać na inne dzieci, popychać je, mogą zbyt dużą siłą robić pewne aktywności, którego nie rozumie inna osoba, tak? Powiedzmy ta zintegrowana sensorycznie. I to też budzi wiele niepokoju wśród tych dzieci. To są najczęściej dzieci inteligentne, prawidłowo rozwijające się w normach rozwojowych, jeżeli mówimy o poznawczym obszarze. Natomiast no, one są świadome swojej inności i przez to mogą się izolować. Bardzo często tym dzieciom towarzyszą takie nierówne emocje. I tutaj coraz częściej cieszę się, że zwracają się do mnie rodzice kilkumiesięcznych dzieci. Bo co? Bo ich dzieci płaczą, nie wiadomo czemu, tak? Niby mają zapewnione wszystko to, co powinny mieć zapewnione, czyli są nakarmione, przebrane, zaopiekowane, a jednak płaczą. I ten płacz jest nieutulony, tak? No i właśnie tutaj należy się przyjrzeć, czy jakaś nadwrażliwość się nie rodzi. Czy nie należy temu dziecku zapewnić takich warunków, by wspomóc tutaj te procesy sensoryczne. Bardzo często te dzieci reagują agresywnie, nie chcą tego, te dzieci nadwrażliwe. Bardzo często im towarzyszy jakaś złość, jakiś humor, nadmierna kontrola sytuacji i otoczenia, bo one wtedy przewidują to, co będzie się działo, tak? To dla nich jest wówczas bezpieczne i takie, no, wiedzą, co ich czeka, tak? Nic nie stanie się dla nich niespodzianką, a nie lubią, kiedy są te niespodzianki sensoryczne, tak? To właśnie wtedy jest złość, to wtedy jest frustracja, to wtedy jest krzyk, płacz, bo sobie nie radzę, tak? Więc te emocje mogą być też złe. No i dalej bardzo często pojawiają się dzieci niejadki, dzieci, u których wybiórczość pokarmowa jest znacząca, które jedzą 5 produktów na krzyż. No czemu? No to też jest konsekwencja niestety problemów sensorycznych niejednokrotnie, ale warto, i ja też tutaj podkreślam wielokroć, konsultować to z innymi specjalistami, z fizjoterapeutami, bo może te problemy żywieniowe to nie tylko jest obszar sensoryczny, ale to może być właśnie też posturalność, nad którą bardziej pochyli się fizjoterapeuta niż terapeuta integracji. My tutaj możemy troszkę powspierać się nawzajem. Właśnie przy tych emocjach niejednokrotnie fajnie jest, kiedy wspieramy się nawzajem z psychologiem. W problemach komunikacyjnych, no to oczywiście z logopedą, więc tutaj jest bardzo fajnie, kiedy jest taka baza specjalistów i nawzajem się uzupełniają w tych obszarach, które mogą, by docelowo pomóc w funkcjonowaniu dziecka.
Na drugą część rozmowy o zaburzeniach integracji sensorycznej zapraszam za miesiąc, we wtorek 26 maja. Dowiemy się wtedy, jak wygląda diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej oraz gdzie możemy szukać pomocy. Naszym gościem była pani Agnieszka Michalak, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, właścicielka gabinetu terapeutycznego Sensorika w Jedlcu.
Cześć kochani!